Witam Was bardzo serdecznie. Ci z Was, którzy byli z nami w Dobczycach na Sylwestra, dobrze znają ten temat. Mówiliśmy tam o wdzięczności, mieliśmy też wieczór ilustracji. Niektóre osoby z naszego grona mówiły, jak ta wdzięczność rozwijała się w ich życiu. Dzisiaj drugi odcinek. Żeby dobrze rozumieć ten temat, nie wystarczy wysłuchać dzisiejszego wykładu. Jeżeli ktoś słucha tylko tego, co dzisiaj, to jest to troszkę mało, dlatego że jeżeli wyrwiemy to z kontekstu, możemy dojść do błędnych wniosków. Dlatego należy patrzeć na ten temat szerzej niż to, co dzisiaj powiem. Więc dzisiejszy wykład chciałbym rozpocząć od zagadki. Przedstawię Wam sytuację pewnego człowieka, a Wy zgadniecie, o kim mowa. Dobrze? Więc wyobraźmy sobie człowieka, któremu jest bardzo zimno. Nie czuje już palców u stóp, ledwo rusza palcami dłoni. Jest bardzo zmęczony, trudno mu się oddycha. Ryzykuje własnym życiem, może nawet życiem swoich kolegów, przyjaciół, aby znaleźć się w tym miejscu, które opisuje, wydał bardzo dużo pieniędzy, może nawet wieloletnie oszczędności. A co najciekawsze, jest bardzo wdzięczny za to wszystko, co go w tym momencie spotyka. Co to za człowiek? Już ktoś... Przewodnik górski. Tu mam taki przedmiot, który to zobrazuje. Wiecie, o kim jest mowa? O alpiniście, prawda? Niech sobie ten czekan tu leży. No i wytłumaczcie mi to zjawisko. W dawnych czasach, no w dawnych, nie tak dawnych, no ale kilkadziesiąt lat temu, żeby któryś z naszych rodaków mógł wejść na najwyższe szczyty świata, nieraz musiał oszczędzać wiele miesięcy, może wiele lat, nie wiem. Tak czy inaczej, bardzo dużo kosztowała go ta wyprawa. Taki człowiek idzie w miejsce, które jest zupełnie nieprzyjazne człowiekowi, ryzykuje życiem swoim, swoich kolegów, a mimo to jest tak bardzo wdzięczny za to, że może to robić. Więc wdzięczność to jest niezwykłe zjawisko. Jedna z wielu definicji wdzięczności brzmi: wdzięczność to radość z tego, co nas spotyka. I kiedy patrzymy na himalaistów i ten ogromny wysiłek, to ryzyko podczas wyprawy, to widzimy, że są wdzięczni za to, co ich spotyka. Nie jest tak, że oni po takiej wyprawie spotykają się w pubie i mówią: ale było bez sensu, musiałem się wspinać. A drugi mówi: słuchaj, wiesz, jak było zimno? A trzeci mówi: wydałem na to 60 tysięcy złotych, zostawiłem rodzinę, zaryzykowałem życie swoje i swoich przyjaciół. O, co za bezsens. To te rzeczy, które ich spotykają po drodze, wcale nie są przyjemne. Są straszne, jakbyśmy patrzyli na taką wyciętą scenę. A jednak oni są cały czas wdzięczni. Gdyby kogoś z nas przenieść w takie warunki, czy byłby wdzięczny? Znam tutaj takie osoby, które byłyby wdzięczne, na przykład mój kuzyn Andrzej, ale no, wezmę kogoś innego. Teraz wyobraźmy sobie moją mamę. Tak? I siedzi tutaj na sali, nazywa się Ewa. Mamo, wyobraź sobie, że jesteś tam, jest ci bardzo zimno, stopnie czujesz, nie ma Grzegorza, myślę, że to jest ważne, nie ma twoich przyjaciółek tutaj, które masz ze sobą. Co więcej, nie wiesz, czy wrócisz. Co więcej, ryzykujesz życiem Grzegorza, bo on sam nie będzie robił sobie jedzenia. No, ja wiem, jak jest w domu u nas. No, ale jeszcze jedno, musisz za to zapłacić kilkadziesiąt tysięcy złotych. Czy przyjęłabyś to z radością, tak? Czy patrząc na te wszystkie, tą cenę, czy powiedziałabyś, to jest miejsce, w którym chcę być? No nie. Dlaczego? Dlaczego himalaista jest wdzięczny, jest w stanie płacić tą cenę za to, co robi, a większość z nas nie? Dlaczego himalaista cieszy się z tego, co go spotyka, choć są to rzeczy bardzo nieprzyjemne dla nas? Dlaczego? Bo zdobycie szczytu to jest jego celem. To jest jego marzenie. On wie, dokąd ten wysiłek prowadzi. I jemu podporządkował wszystko. I kiedy patrzymy na niego podczas tej wędrówki, podczas tego zmagania, to on jest wdzięczny Bogu, że może tam być. I myślę, że Polacy w dawnych latach, kiedy to tak dużo kosztowało, tak wiele trzeba było zapłacić, to tym bardziej byli wdzięczni, tak, że mogą to marzenie spełniać. I kiedy himalaista stanie na szczycie, osiągnie swój cel, to wtedy wszystkie niewygody, wyrzeczenia, cierpienie będzie miał za nic. Po takiej wyprawie spotyka się z rodziną, z przyjaciółmi i nie opowiada o tym, jak to było bez sensu, tylko mówi, jak było warto. Jaki z tego wniosek w temacie wdzięczności? To, czy jesteś dzisiaj wdzięczny, czy nie, jest między innymi kwestią perspektywy. Na pierwszym wykładzie podczas wieczoru sylwestrowego mówiliśmy o innych czynnikach, warto do tego wrócić. Dzisiaj mówimy, że to, czy jesteś wdzięczny, czy nie, jest między innymi kwestią perspektywy. Jeżeli trudności, które napotykasz, chociaż są nieprzyjemne, chociaż bardzo dużo cię to kosztuje, ale wiesz, że doprowadzą cię na szczyt, do czegoś dobrego, do czegoś, czego pragniesz, do czegoś, do czego Bóg cię powołał, to jesteś wdzięczny za to. Problem pojawia się wtedy, jeżeli nie widzimy celu, albo nawet o nim nie myślimy. W jaki sposób wtedy podchodzić do pojedynczej trudności? Jeżeli nie wiemy, gdzie idziemy, jeżeli nie ma w naszej głowie żadnego szczytu, to jak mam znosić z radością trudności, które mnie spotykają? Po co znosić mróz, cierpienie, ryzyko, jeżeli nie ma po co? W naszych czasach trudno jest mówić na ten temat. Dlaczego? Ponieważ nasza kultura uważa za najważniejsze to, by było łatwo. I to się bardzo przenosi na sposób, w jaki funkcjonujemy, na nasz sposób myślenia, na nasze czyny, na nasze wychowanie kolejnych pokoleń. W dzisiejszych czasach warto, żeby było łatwo, lekko, szybko, żeby problemy same znikały, a nie żeby je przezwyciężyć. Już dawno zauważyliśmy na naszych wyjazdach młodzieżowych, że jak zrobimy wszystko lekko, to ludzie są sfrustrowani. Bez wysiłku, bez zmagania. To jest wymóg naszej kultury. Wszystko powinieneś mieć jak najszybciej, jak najniższym kosztem, jak najmniejszym wysiłkiem. Bez zmagania, bez tygodni, miesięcy, lat, ćwiczeń, przygotowań czy odkładania pieniędzy. Teraz, jak najszybciej. Więc współczesny młody człowiek dorasta w trudnej rzeczywistości, chociaż wydaje się ona lepsza niż ta, w której myśmy dorastali, ale tak naprawdę nie jest lepsza, tylko jest łatwiejsza. A czy to niesie za sobą coś dobrego? Więc młody człowiek ma wrażenie, że rzeczywistość jest się w stanie nagiąć do jego wymagań odnośnie tej rzeczywistości. Skoro ma być łatwo i przyjemnie, jak najszybciej, to rzeczywistość powinna się dostosować do nas. Ale rzeczywistość jest taka sama jak wtedy, jak pokolenia, kilka pokoleń wstecz. Nie nagnie się. Jest niezmienna. Weźmy naukę gry na instrumencie. Nauka zajmuje tysiące godzin. A człowiek by chciał, żeby szybciutko się nauczyć, tak? W kilka dni najlepiej. Pamiętam, jak zacząłem się uczyć grać na gitarze i zanim jakikolwiek dźwięk zabrzmiał czysto w tej grze, to minęły miesiące. I to był dopiero początek nauki, to były pierwsze trzy chwyty, właściwie chwycone, właściwie mocno, żeby uzyskać odpowiednie brzmienie. Grałem wtedy troszkę inną muzykę niż ta, którą słyszycie, ale moja gitara miała metalowe struny, tak? Bo taką gitarę miał mój tata, Zresztą ostatnio pytał, czy nie mam jakiejś gitary, teraz on by ode mnie pożyczył. Grałem na gitarze z metalowymi strunami. Przez pierwsze tygodnie palce bardzo bolały. Każdy z was, kto grał, to wie. Zanim się przyzwyczaiły, tak? Później już nie bolało. Trudno jest w naszej kulturze mówić o tym, że trudności prowadzą do dobrych rzeczy, bo współczesny młody człowiek uwierzył, że łatwiej znaczy lepiej. Dzisiaj żyjemy w lepszym świecie, tak mówimy, bo jest o wszystko łatwiej, tak? Do wszystkiego mamy dostęp. Mamy na wyciągnięcie ręki wiele rzeczy, o których tylko marzyli nasi rodzice. Ale czy naprawdę łatwiej znaczy lepiej? Może jest to wielkie kłamstwo, w które wierzymy. I to nie jest tylko kwestia naszego światopoglądu czy naszych myśli, że w to wierzymy. To zmienia nas, bo jeżeli łatwiej jest lepiej, to rosną słabi ludzie. I młodsze pokolenie rośnie słabsze, bo ma łatwe życie. Nie chcę obrazić was, młodzieży, nie o to chodzi. Chodzi o to, że rzeczywistość, którą wam stworzyły starsze pokolenia, wydaje się lepsza, a tak naprawdę jest łatwiejsza. Czy to jest cokolwiek warte? Kiedy patrzymy na biblijną perspektywę na życie, patrzymy na wielu bohaterów opisanych na kartach Pisma Świętego, to nie widzimy tam takiego modelu życia jak najłatwiejszego. Raczej widzimy coś przeciwnego. Widzimy walkę, zmaganie, podróż, wieloletnią podróż, wysiłek, czasami cierpienie, czasami ogromne ryzyko. Niewiele jest tam zapisane o łatwym życiu. Czasami tak interpretujemy Psalm 23 i bardzo go lubimy, bo on mówi, że Pan jest moim pasterzem, niczego mi nie brakuje, mogę tylko sobie leżeć na pastwiskach. I nam się wydaje, że o to Bogu chodzi, żeby życie było takie właśnie, leżę sobie i jest super. Ale ten sam psalm mówi także o tym, że nie ulęknę się, kiedy będę szedł ciemną doliną. Są etapy w życiu, kiedy jest tak lekko, ale nigdzie w Słowie Bożym nie jest zapisane, że to jest jakiś cel życia, że to jest rzeczywistość, w której najlepiej człowiek się rozwinie, kiedy ma wszystko podane, kiedy jest łatwo. Autorem psalmu 23, tego o pastwisku, jest Dawid. Zobaczmy na jego słowa zapisane w innym miejscu. Druga księga Samuela, wybrane wersety z 22 rozdziału. Bo z Tobą zdobywam wały, mur przeskakuje dzięki mojemu Bogu. Bóg, co mocą mnie przepasuje, nienaganną czyni moją drogę. On daje moim nogom rączość, nóg łani i stawia mnie na wyżynach. On ćwiczy moje ręce do bitwy, ramiona do napinania spiżowego łuku. Nie mamy tutaj modelu życia jak najłatwiejszego. Leży na tych pastwiskach i nic nie robi. Bo jest zupełnie inny model życia, który jest pełen walki, zmagania. A Bóg nie jest tylko tym, który się nami opiekuje i sprawia, że czujemy się bezpiecznie, ale też jest Bogiem, który pozwala nam przeskoczyć mur, który przepasuje nas mocą do walki, do biegu. Ćwiczy moje ręce do bitwy, ramiona do napinania łuku. Aż tak daleko to sięga. Więc ten model życia to jest utopia, takie łatwe życie. To cieszę się zmian, które są w naszym kraju przez ostatnie dziesięciolecia, ale są też tego minusy, o których musimy wiedzieć. Łatwiejsze życie wcale nie jest lepszym życiem. Nasza kultura wypaczyła obraz szczęśliwego życia, zaczerpnęliśmy to z Zachodu i mówimy, im łatwiej w życiu, tym lepiej. Im większy komfort, tym większe szczęście. Tylko że te słowa się nie sprawdzają. I widzimy nastolatków, którzy mają łatwiej i wcale nie czują się lepiej, są sfrustrowani. Widzimy nastolatków, którzy mają komfort i czy to się przekłada na ich szczęście? Wręcz przeciwnie, mają dość tego życia. Chcieliby doświadczyć czegoś, co jest prawdziwe, co ma znaczenie. Ten komfort niewiele daje. Zapytałem WF-istów z naszej wspólnoty, czy to prawda, że z pokolenia na pokolenie młodzież jest słabsza. Bo tak gdzieś słyszałem. I akurat w rozmowie z Rafałem opowiedział mi, że tak jest. Że on pracując już wiele lat w szkole widzi, że następne dzieci, które przychodzą, są coraz słabsze fizycznie. I wynika to z wielu rzeczy. Wymienił mi wiele. Ja nie będę wszystkich teraz tutaj przytaczał. Ale mówi, między innymi stało się tak, dlatego że zmieniliśmy styl życia. W dzisiejszych czasach rodzice mają więcej pieniędzy, a więc dzieci mają łatwiej. Kiedyś musieliśmy wyjść na podwórko, żeby się bawić, żeby się nie nudzić. Musieliśmy biegać po okolicznych ulicach, wspinać się na drzewa, żeby móc się bawić. A dzisiaj nie widać dzieci, tak? Na zewnątrz za bardzo. Jak miałem 10 lat, to miałem już za sobą setki godzin na drzewach razem z moim bratem. Jak nawet do sąsiada szliśmy w odwiedziny, to gdzie siedzieliśmy? Nie za komputerem, chociaż już miał pierwszego Schneidera, ale siedzieliśmy na drzewie. Szukaliśmy kreatywnych pomysłów na zabawę. A dzisiaj młodzież, dzieci wolą wziąć coś dobrego do jedzenia i siąść przed komputerem czy tabletem i godzinami grać. Rodzice mają więcej pieniędzy, czyli jest niby lepiej, ale jest też łatwiej, dlatego dzieci są odwożone do szkoły. U moich rodziców na Strzelców Podhalańskich rano przed 8 zawsze jest kolejka wypasionych fur, bo wszyscy jadą odwieźć dzieci do reja, tak? To jest normalne. U mnie pod trójkę, jak podwożę moje dzieci, to spróbuj się zatrzymać i wypuścić dzieci, to wszyscy trąbią, bo się śpieszą do pracy, też odwożą swoje dzieci. Dzieci, mamy się lepiej, dzieci mają się łatwiej, mają łatwiejsze życie, ale widać to podczas zajęć WF-u, są coraz słabsi. Więc młode pokolenie rośnie słabsze, bo ma łatwe życie. Jechałem ostatnio z kolegą samochodem, ten kolega nie skończył jeszcze liceum i on mi zasugerował, mówiąc, no Dawid, w twoim wieku to już pewnie na niektóre sporty za późno. No i tak popatrzyłem na niego zdziwiony, bo kilka dni wcześniej byłem w górach na rowerze z innym kolegą, też młodym, dużo młodszym ode mnie. I on w połowie drogi na szczyt odpuszcza, jest zupełnie zniechęcony. W jego oczach widać jakieś załamanie. Mówi, że to nie ma sensu, że to nie da rady. Prawie umiera. A waży połowę tego, co ja, jest młodym, normalnie rozwijającym się człowiekiem. I nie mogłem w to uwierzyć. Mówię, jak to możliwe, że ja, który siedzę za biurkiem wiele godzin dziennie, źle się odżywiam, nie ćwiczę, a ja wjeżdżam na szczyt, a on w połowie mówi, że to się nie da. Dlaczego tak jest? Bo młode pokolenie rośnie słabe, bo ma łatwe życie, bo nie trzeba wjeżdżać na żaden szczyt, nawet nie ma po co. I tu już nie chodzi tylko o fizyczne, bo to chodzi też o to, jak człowiek to postrzega psychicznie. Jak to możliwe, że tak silny człowiek w połowie drogi mówi, że już nie daje rady? To jest niemożliwe. Ale tak jest, że moje pokolenie ma motywację, by się wspinać, ma motywację, by się walczyć, bo wcześniej w życiu musiało o wiele rzeczy zabiegać, choć było ciężko. A młode pokolenie straciło motywację, bo żyje w świecie, gdzie rodzice wszystko podsuwają pod nos. Czy to dobrze, czy źle? Moja córka poprosiła mnie o gitarę na urodziny kilka lat temu. Ucieszyłem się, mówię, pójdzie w moje ślady, zedrze te palce, żeby ładnie zagrać. Więc wybrałem taką gitarę, która uważam, no jak ona chce umieć grać i to będzie trwało wiele lat, to kupię dobrą gitarę. Będzie na pewno po lekcjach sama szła do pokoju, otwierała futerał i grała. Jakie było moje zdziwienie, gdy po dwóch dniach odstawiła gitarę do kąta i stoi ta gitara tam drugi albo i trzeci rok, bo to jest za trudne. Lepiej się pobawić czymś łatwiejszym. Nie ma motywacji, nie ma walki, bo tak przyzwyczajamy młode pokolenie. Są rzeczy, które łatwiej osiągniesz, szybciej. Nie musisz tygodniami zdzierać palcy. Więc kultura, w której żyjemy, mówi, najważniejsze jest to, żeby było łatwo. Biblia mówi, że to jest nieprawda. I nigdzie takiego modelu życia nie promuje. Bo łatwe rodzi słabe. A słabe nie poradzi sobie w rzeczywistości. Rzeczywistość się nie zmienia. Dzisiaj mamy lekkie czasy, ale nie wiemy, jak będzie za dekadę. Słabe nie poradzi sobie w rzeczywistości, bo przyjdzie pokonać górkę czy przeskoczyć mur, a ktoś w połowie wysiłku powie, że nie da rady. Nigdy nie ujrzy szczytu i satysfakcji z dotarcia tam. To, czy jesteś dzisiaj wdzięczny za to, co robisz, kim jesteś, jakie masz możliwości, w ogóle za życie, które ci Bóg dał, jest między innymi kwestią perspektywy, jaką masz na to życie. Jeżeli nie rozumiesz, że trudności, które nas spotykają, prowadzą do czegoś dalej, prowadzą na pewien szczyt, to trudno być wdzięcznym. Ale jeżeli rozumiemy, gdzie to prowadzi, to z naszego serca płynie wdzięczność. Palce cię bolą, ale wiesz, że któregoś dnia zagrasz tak, jak chcesz. Jest ci zimno, jesteś zmęczony, ryzykujesz, ale wiesz, że w którymś momencie staniesz na szczycie. W te wakacje zdobyłem kilka szczytów na rowerze, bez kondycji, z nadwagą. I pnąc się w górę, co było dla mnie większym wysiłkiem niż dla człowieka, który waży tam 30 kilo mniej, byłem wdzięczny Bogu naprawdę za to, że mogę to robić. Chociaż było ciężko. Kiedy patrzę wstecz na 2017 rok, to był wspaniały rok pod tym względem. Wiele rzeczy doświadczyłem, wspaniałych, ale większość z nich wiązała się z jakimś, jak dla mnie, dużym czy ogromnym wysiłkiem. I w tym wszystkim była wielka wdzięczność Bogu za to, że wreszcie się troszkę ocknąłem, bo wcześniej moje życie nie było pełne wdzięczności. Wybierałem to, co łatwe. Więc chciałbym podać tutaj pewne proporcje. Może wam się wydaje, po co to cierpienie, po co te trudności, które mnie spotykają, jaka jest z nich korzyść. Biblia pokazuje nam proporcje między tym, co musimy dać ze swojej strony, a satysfakcją, która nas czeka. Czyli Biblia pokazuje, jak się ma wysiłek alpinisty czy himalaisty do tego, co z tego ma. Popatrzmy na taki fragment, list do Hebrajczyków. Wszelkie karcenie na razie nie wydaje się radosne, ale smutne. Potem jednak przynosi tym, którzy go doświadczyli, błogi plon sprawiedliwości. Więc autor listu do Hebrajczyków rysuje przed adresatami pewną proporcję. Mówi, Bóg dopuszcza w waszym życiu pewne trudności. I my jako ludzie XXI wieku myślimy, lepiej, żeby ich nie było. Tak? I modlimy się, Boże, usuń te trudności. Niech ten mur, przed który właśnie przyszedłem, niech on zniknie. Niech góra, przed którą stoję, też niech się przesunie. Chcę przejść łatwo. Boże, zabierz trudności, wtedy ci będę dziękował za to, że je zabrałeś. Ale ten fragment pokazuje nam, że Bóg używa trudności w pewnym celu. Jeżeli napotykasz mur czy górę na swojej drodze, to jest tego pewien cel. I to przez pryzmat tego celu należy patrzeć na pojedyncze doświadczenie. Wszelkie karcenie w tym momencie, kiedy go doświadczamy, nie wydaje się radosne, ale smutne. Tylko się wydaje. Dlaczego? Ważne jest tutaj słowo karcenie. Czyli bolesne doświadczenie, którego celem jest ukształtowanie czy wychowanie człowieka. Bóg dopuszcza trudności w naszym życiu, żeby nas ukształtować. I do tego słowa nie mamy awersji, tak? Ukształtować. Wychować to już nam się troszkę gorzej kojarzy, bo może mamy złe doświadczenia z przeszłości. Ale Bóg dopuszcza trudności, żeby ukształtować człowieka. Żeby go wychować czy wzmocnić. Żeby dorósł. Żeby z dziecka stał się dorosłym. I autor używa tutaj słowa, że w czasie karcenia nie wydaje się to radosne, tak? Nie jest czymś naturalnym cieszyć się, kiedy nas coś boli. kiedy doświadczamy jakiejś trudności, chyba że rozumiemy, dokąd one prowadzą, a prowadzą na szczyt. I autor mówi o tym szczycie, mówi błogi plon sprawiedliwości. Więc Bóg dopuszcza trudności w twoim życiu, by cię ukształtować i wzmocnić. I po tym wysiłku mówisz, nie było łatwo, ale było warto. Jestem szczęśliwy. Więc jest duża dysproporcja między wysiłkiem, który trzeba włożyć, a nagrodą. Troszkę wydarzeń, które wydają nam się smutne, a tak naprawdę na koniec przyniosą błogi plon sprawiedliwości. To jest ten człowiek, który w psalmie 23 leży na tych niwach. To jest człowiek, który właśnie wykonał pewien wysiłek, pokonał góry czy mur dzięki Bogu, wzmocnił, został wzmocniony, a teraz ma błogi plon sprawiedliwości. W jego życiu jest tak, jak Bóg mówi, że jest najlepiej dla niego. Kolejny fragment, który rysuje nam proporcje między tymi rzeczami, tym razem słowa apostoła Pawła z listu do Rzymian. Sądzę bowiem, że cierpień teraźniejszych nie można stawiać na równi z chwałą, która ma się w nas objawić. Wiemy przecież, że całe stworzenie aż dotąd jęczy i wzdycha w bólach rodzenia, lecz nie tylko ono, ale i my sami, którzy już posiadamy pierwsze dary ducha i my również całą istotą swoją wzdychamy, oczekując przybrania za synów, odkupienia naszego ciała. Apostoł Paweł tutaj sięga dalej niż te ziemskie szczyty, mówiąc już o elemencie zbawienia, jakim jest to, że będziemy z Bogiem po śmierci. I rysuje tutaj tą proporcję między wysiłkiem a satysfakcją. Mówi, nie możecie tego w ogóle porównywać. Trochę cierpienia tutaj na ziemi. Apostoł Paweł go dużo doświadczał, dużo ryzyka, strachu, cierpienia fizycznego, bo był często bity. I mówi, tego wysiłku tutaj na ziemi nie można porównać z tym, co czeka mnie na szczycie. Trochę tutaj na ziemi cierpienia, a tak wiele dobrego w wieczności. I apostoł Paweł mówi, że on już się tego nie może doczekać, że wzdycha do tego, tak jak himalaista chce być na szczycie. Więc jest ogromna dysproporcja między wysiłkiem a nagrodą. Kolejne słowa, tym razem apostoła Piotra. Radujcie się, choć teraz musicie doznać trochę smutku z powodu różnorodnych doświadczeń. Przez to wartość waszej wiary okaże się o wiele cenniejsza od zniszczalnego złota, które przecież próbuje się w ogniu na sławę, chwałę i cześć przy objawieniu Jezusa Chrystusa. Co mówi Piotr? Mówi, teraz musicie doznać trochę smutku. I znowu mamy tą proporcję. To, co cię spotyka, to, co cię wydaje, że jest takie straszne, to jest tylko trochę smutku. A w zamian? Za rzeczy, które są warte więcej niż złoto. Więc to, czy jesteś dzisiaj wdzięczny za to, co cię spotyka, zależy między innymi od perspektywy, jaką masz na swoje życie. Od tego, jak traktujesz trudności, które napotykasz. Czy widzisz, dokąd prowadzą? Czy rozumiesz te proporcje między tym, co trzeba oddać, a tym, co się otrzymuje? Między wysiłkiem a efektem? Wielu może powiedzieć, mnie to nie przekonuje. No jak patrzę na himalaistów, też mnie to nie przekonuje. Tak? Ja nie rozumiem tego. Ale to nie znaczy, że to, o czym oni mówią, to jest nieprawda. Wręcz całe ich życie, ich czyny, ich decyzje pokazuje, że to jest dokładnie taka proporcja między wysiłkiem a nagrodą. Więc trudno mówić o sprawach wiary, że to tak nie jest, jeżeli się tej drogi nie przeszło. Nie mogę ocenić himalaisty, jeżeli nigdy nie byłem w Himalajach, jeżeli nie próbowałem. Tak samo jest w temacie wiary. Nie mogę powiedzieć, to tak nie działa, co mi tam z nagrody w niebie i tak dalej. Nie możesz o tym powiedzieć, jeżeli nie jesteś człowiekiem wiary, jeżeli nigdy tej drogi nie próbowałeś, jeżeli nie obrałeś za cel tego, co obrał na przykład apostoł Paweł czy apostoł Piotr. Młodzież lubi praktyczne przykłady, więc sięgnijmy po słowa pragmatyka Jakuba na koniec. Mówi on tak: za pełną radość poczytujcie to sobie, bracia moi, ilekroć spadają na was różne doświadczenia. Wiedzcie, że to, co wystawia waszą wiarę na próbę, rodzi wytrwałość. Wytrwałość zaś winna być dziełem doskonałym, abyście byli doskonali, nienaganni, w niczym nie wykazując braków. Znowu jest narysowana proporcja. Za pełną radość poczytujcie sobie, kiedy was coś tam złego spotyka. Bo to jest tylko coś niewielkiego. To jest niewielki koszt za to, co zostanie wam zwrócone. I tu mamy wiele wartości. Jest mowa o wytrwałości. Byliśmy teraz wczoraj na noc na urodzinach i mówiliśmy o tym, co nam się marzy na przyszły rok, znaczy na ten rok 2018. I ktoś mówi: chciałbym być wytrwały w tym, co postanowię. Tak jak moja córka, chce grać na gitarze. 2 dni wytrwałości. Wytrwałość rodzi się w odpowiedzi na to, że my z radością przyjmujemy i z wdzięcznością przyjmujemy rzeczy nieprzyjemne, które nas spotykają. Abyśmy byli doskonali, nienaganni, w niczym nie wykazując braków. To jest proces rozwoju człowieka. Nie tylko duchowego rozwoju, ale też życiowego. To trudności sprawiają, że kiedyś nie będziemy łajzami. Człowiek, który wybiera łatwą drogę, robi się słaby, albo inaczej, pozostaje słaby. Daleko mu do doskonałości, daleko mu do samodzielności. Wykazuje wiele braków, które ktoś musi zapełnić. Więc łatwa droga, którą tak umiłowaliśmy w tym XXI wieku, nie jest dobrą drogą. Jestem wdzięczny Bogu za to, że jest łatwiej, ale teraz trzeba do tego odpowiednio podejść. Bo to, że jest łatwiej, to nie rodzi wiele dobrego. Jesteśmy ludźmi wolnymi. Pytanie, jak tą wolność wykorzystamy? Dzisiaj jako wolny człowiek możesz wybrać drogę, którą pójdziesz. Możesz iść najłatwiejszą, to jest oczywiste. Ale to, że jesteś wolny, mówi też, że możesz wybrać trudniejszą. I patrząc na to, czego uczy Boże Słowo, lepiej wybrać drogę trudniejszą. Kiedy masz na przykład zdecydować, co będziesz robił w przyszłości, masz opcję wybrać łatwiejszą drogę, najłatwiejszą. Kiedyś tak mówiono o studentach informatyki, że mają odleżyny, tak? Że to jest najłatwiejsze studia były w moim pokoleniu. Więc możesz myśleć w ten sposób, która droga jest najłatwiejsza? Ta. No to dobrze, to pójdę tą drogą. A mogę myśleć o drodze bardziej ambitnej. Moja żona stara się ze wszystkich sił, by nasze dzieci były jak najbardziej samodzielne. Ja z natury jestem taki, że chciałbym im jak najbardziej pomóc, tak? Czyli najchętniej bym zrobił wszystko za nich. Więc na przykład rano czasami, jak mnie wołają, to biorę ich na barana i niosę do kuchni. Nawet nie muszą przejść. Mówią, co chcą na śniadanie, to im to zrobię. Jak odrabiają zadanie, już im się nie chce, najchętniej bym im podyktował albo wpisał. I to jest moja natura, ale wybieram inaczej, bo łatwa droga to zła droga. Chcąc ułatwić im życie, czynię ich słabymi, niesamodzielnymi. Dlatego wspieram moją żonę w codziennej walce, by nasze dzieci uczyć samodzielności. I to jest naprawdę walka. Dla mojej córki wiele rzeczy jest bardzo trudne. Aby dojść do tego, co rówieśnicy, musi poświęcić czasami 2-3 razy więcej czasu. I towarzyszy temu sporo takich nieprzyjemnych emocji, tak? Płaczu, czasami krzyku. Jest to takie trochę cierpienie. Lepiej, żeby było miło. I to trwa 5-7 dni w tygodniu. Ale patrzę na te rzeczy przez pryzmat tego, dokąd one prowadzą. Że ta walka, chociaż dzisiaj jest kosztowna i dla nas, i dla Mai, gdzieś ją zaprowadzi. I że przyniesie to jakiś owoc w przyszłości dla niej. Że będzie radzić sobie sama. Że nie będzie musiała dzwonić do rodziców o pomoc. Że wyobrazi sobie szczyty, które może osiągnąć, bo już będzie zaprawiona. Więc może jesteś dzisiaj człowiekiem, który chce żyć łatwo, bo nie lubisz trudności. Biblia pokazuje, że będziesz słaby, bezużyteczny i staniesz się ciężarem dla innych. Oczywiście my w miłości potrafimy znieść wszystko, jako rodzice, jako opiekunowie grup. Jeżeli ktoś jest jak niepełnosprawny, bo się uzależnił od pomocy innych, też jesteśmy w stanie mu pomóc. Pytanie, co jest dla niego pomocą? Czy nie to, żeby wyszedł z tej życiowej niepełnosprawności o własnych siłach? List do Hebrajczyków to już ostatni fragment dzisiaj. Gdy bowiem ze względu na czas powinniście być nauczycielami, sami potrzebujecie kogoś, kto by was pouczył o pierwszych prawdach słów Bożych. I mleka wam potrzeba, nie stałego pokarmu. Co autor chciał powiedzieć przez te słowa? Powinniście już być samodzielni, a potrzebujecie mamy. Czas minął, a ci ludzie opisani w tym fragmencie, nic się u nich nie zmieniło, nie rozwinęli się. Zostali na poziomie przedszkola, chociaż ze względu na wiek powinni być na studiach. I to jest, jeżeli nie docenisz trudności w swoim życiu, jeżeli będziesz ich unikał, wybierał zawsze najłatwiejszą drogę, to zostaniesz na poziomie przedszkola. Żyjemy w wolnym kraju, masz do tego prawo, ale czy to jest cokolwiek warte? Warto więc wybierać trudniejszą drogę i rozumieć, że Bóg stawia różne problemy przed nami, byśmy dorośli. Ważne to także jest w aspekcie naszych dzieci czy naszych podopiecznych. Pomoc im nie polega wcale na zrobieniu rzeczy za nich. W ten sposób ich upośledzimy. Trudności są narzędziem Boga, aby nas wychowywać, ukształtować, by w pewnym momencie zachciało nam się iść na szczyt. I nie potrzebujemy wtedy niczyjej zachęty, niczyjej pomocy. Dlatego warto dzisiaj trudności witać z radością. Więc myślę, że w 2017 roku było wiele rzeczy w naszym życiu trudnych czy bolesnych. Warto za nie podziękować Bogu, bo to nie były kłody pod nogi. To była szansa, żeby zacząć się wspinać. A początek wspinaczki oznacza szansę na szczyt. W czasie drogi na szczyt nasz charakter się kształtuje. One sprawiają, że jesteśmy odporni na nieszczęścia, na ból. One sprawiają, że stajemy się dojrzalszym człowiekiem, także w aspekcie społecznym. I rozwijamy się. Więc zaczynamy nowy rok i cieszę się, że mogę powiedzieć pierwszy wykład w tym roku. Mógłbym wam życzyć, by było jak najłatwiej w 2018, ale byłoby to złośliwe, prawda? Życzę wam, żebyście mieli jak najłatwiej, czyli żebyście zostali w przedszkolu, a ja wam życzę wspinaczki na szczyt, czyli świadomości celu naszej drogi i radości z wysiłku, który będzie potrzebny, by tam dotrzeć. Za 2 tygodnie, jak Bóg pozwoli, będzie 3 i ostatni wykład z tematu wdzięczności. Tak jak mówiłem, nie powinno się brać tego jednego wykładu i tyle, dlatego że można dojść do błędnych wniosków. Warto więc być za 2 tygodnie i także przesłuchać ten z Sylwestra. Z tego co wiem, jest on dostępny w formie elektronicznej na pewno u Dawida Lorka, a gdzieś w internecie nie jestem pewny. Więc jeżeli ktoś by bardzo chciał, to powinien ten mur przeskoczyć. Dziękuję.